Dziękuję za to, że jesteście ze mną i wspieracie moją twórczość. Dziś przygotowałam dla Was sprawę, w której przedstawiam rekonstrukcję wydarzeń i informacje z przebiegu śledztwa oraz procesu sądowego. Pomijam notki biograficzne, ponieważ w dokumentach nie było zbyt wiele informacji na temat życia ofiar i sprawcy sprzed momentu, kiedy się poznali. To, do czego udało mi się dotrzeć, uwzględniam przede wszystkim w rekonstrukcji wydarzeń. Otrzymałam od Was wiele pytań, w których prosicie o wyjaśnienie, dlaczego postępowania sądowe w sprawie zbrodni zagrożonych karą śmierci trwają tak wiele lat. Na przykładzie tej historii po części odpowiem na to pytanie. Opracowuję obecnie materiał, w którym przeprowadzę Was krok po kroku przez postępowanie karne zagrożone karą główną, jaką jest kara śmierci. Gorąco proszę tutaj o cierpliwość. Oczywiście zachęcam także do zasubskrybowania mojego kanału. Kryminalna retrospektywa Aleksandra Jagiełło. Zapraszam do wysłuchania serii podcastów kryminalnych. Sezon pierwszy. Skazani na karę śmierci. Historia Johna Rudela Henry'ego, Eugenia Bogi Christiana i Susan Henry. Rekonstrukcja wydarzeń z dnia od 22 do 24 grudnia 1985 roku. Miasto Zephyrhills w hrabstwie Pasco, stan Floryda i okolice miejscowości Plant City w hrabstwie Hillsborough, stan Floryda. Jest niedzielne grudniowe przedpołudnie. Susan kończy swoje codzienne obowiązki. Ma ich sporo, bo właśnie zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Ale najważniejsze jest dla niej to, aby jej syn Eugene czuł się szczęśliwy. Chce przecież dla niego jak najlepiej. Od dłuższego czasu zastanawia się, jaki prezent byłby najlepszy dla pięciolatka. Zna syna doskonale i wie, czego on chce. Musi jeszcze porozmawiać na ten temat ze swoim mężem, który również żywo interesuje się zakupem prezentów świątecznych dla malucha. Niebawem ma się zjawić, aby wspólnie z żoną podjąć decyzję, czym obdarować chłopca. Na ten moment nikt jednak nie przypuszcza, jaki prezent bożonarodzeniowy zgotuje im tego roku los. John i Susan poznali się około 2 lat temu. Wzięli ślub i zamieszkali wspólnie w południowo-wschodniej części miasta Zephyrhills. Jednak jakiś czas temu John porzucił Susan i wyprowadził się od niej. Znalazł sobie przystań u boku innej kobiety, Rose. Zamieszkał z nią i z jej córką 5 kilometrów od domu swojej żony, w tej samej miejscowości, tyle że po zachodniej stronie miasta. Zdecydowanie żyje mu się tutaj lepiej. Kobiety akceptują jego pociąg do kokainy i alkoholu i uważają za troskliwego i kochającego człowieka. To mu odpowiada. Dziewczynom nie przeszkadza też to, że wciąż tkwi w swoim drugim związku małżeńskim. Kiedy się żenił z Susan, oboje znali się pobieżnie. John nie był wylewny i nie mówił jej o swojej przeszłości. Zraziłby ją tylko do siebie. Każdy ma jakąś historię w życiu, o której woli zapomnieć, aby móc zacząć nowe życie. Gdyby jej powiedział o tym, że zadźgał nożem swoją pierwszą żonę, nie wiadomo, czy chciałaby go poślubić. To jednak nie ma już znaczenia, bo nie interesuje go los Susan. Myśli za to o jej synu Eugenie. Chłopiec nie jest jego synem, ani biologicznym, ani adoptowanym, ale John postanowił już, że kupi coś małemu pod choinkę. Kwestię wyboru prezentu woli jednak ustalić Susan, dlatego umówił się z nią wcześniej, że wpadnie na chwilę do nich i wspólnie zdecydują o tym, jaki podarek byłby najlepszy dla pięciolatka. Susan zgodziła się spotkać. Dziś ma więcej wolnego czasu, bo pracę zaczyna dopiero w nocy. Jako sprzedawczyni w sklepie spożywczym musi być dyspozycyjna przez całą dobę. Po rozstaniu z Johnem młoda matka całą swoją uwagę skupia teraz na dziecku i pracy. Kobieta uchodzi za osobę o silnym charakterze i radzi sobie jako samotna matka. Już nią wcześniej była, jeszcze zanim się poznali z Johnem. Jest niezależna. Susan otrzymuje też duże wsparcie od swoich sióstr, które dbają o nią. Ich kontakty stały się częstsze od momentu, kiedy John się wyprowadził od niej i Eugenia. Jest niedzielne przedpołudnie 22 grudnia 1985 roku, miasto Zephyrhills na Florydzie. Miejscowość oddalona od wód Zatoki Meksykańskiej około 65 km, zamieszkuje blisko 6 tysięcy mieszkańców. Wszyscy się tutaj znają, bo parterowe domy z ogródkami ulokowane są jeden obok drugiego. Każdy ma sąsiada w zasięgu ręki. Miasteczko przecina sieć wąskich betonowych i asfaltowych uliczek. John wychodzi z domu, który dzieli razem ze swoją konkubiną i jej córką. Wsiada do samochodu, zapala krak, odpala silnik i wyjeżdża z posesji na drogę, którą jedzie kolejne 5 km na południowy zachód miasta. Przejeżdża przez jego centrum, w którym jak co roku w okresie bożonarodzeniowym roi się od Mikołajów, elfów i reniferów. Po 5 minutach skręca w boczną drogę gruntową. Jedzie nią do samego końca, mijając biały drewniany płot, po czym parkuje nieopodal posesji swojej żony. Na działce stoją dwa budynki. Jeden z nich to dwurodzinny dom, który zamieszkuje Susan. Drugą połowę budynku zajmuje inna rodzina. Na posesji rośnie sporo dzikich krzewów, starych wysokich drzew liściastych i średniej wielkości palmy. Powiedziałabym, że przez to ten dom jest nieco odseparowany od reszty budynków na tej ulicy, ale tak czy inaczej w jednym domu mieszkają dwie niespokrewnione ze sobą rodziny. Susan nie jest tam sama. John wysiada z auta i kieruje się w stronę werandy. Na podwórzu nikogo nie zauważa. Naciska na dzwonek i po chwili otwiera mu drzwi 29-letnia czarnoskóra kobieta o pociągłej twarzy, brązowych oczach i kręconych krótkich włosach. W oczy od razu rzucają się mu jej spodnie w lawendowym kolorze, którego John tak nie lubił. Tak, to jest właśnie ona, jego żona Susan. Pewno myśli o nim teraz, że wcale nie był dobrą życiową inwestycją. Jako bezrobotny murarz nie jest gwarancją stabilizacji i jego oferta raczej należy do ubogich. Do tego wyszedł na chama, bo szybko znalazł sobie przystań u boku innej kobiety i to w obrębie tej samej miejscowości. Dał ludziom powód do plotek. Do tego dochodziła jego kryminalna przeszłość. Susan w sumie też nie była święta, przecież razem z nim handlowała marihuaną. To był jednak mało intratny biznes, bo zarobił na sprzedaży 10 dolców, za co trafiła na dywanik do szeryfa. John wchodzi do domu Susan, a ta zaprasza go do pokoju dziennego. Kobieta przystroiła już wnętrze dekoracjami świątecznymi. Mieszkanie jak zwykle jest schludne i posprzątane. Z oddali słychać dźwięk płynący z telewizora, bo Eugene ogląda bajkę. Susan zamyka drzwi, żeby chłopak nie słyszał, jak rozmawiają razem z Johnem. W końcu to chłopak miał być tematem ich rozmowy. Susan interesuje jednak inna kwestia i to od niej chce zacząć rozmowę z Johnem. To jego nowy związek. Od razu zaczyna wypominać mu to, że zaczął sobie układać życie z Rose. Mąż jednak nie zamierza wrócić do Susan. Ta zaczyna krzyczeć i awanturować się. Prosi kilkakrotnie Johna, aby ten opuścił jej dom, ale on sprzeciwia się jej. Sytuacja wymyka się spod kontroli i dochodzi do szamotaniny. Kobieta w pewnym momencie wyrywa się Johnowi, idzie do kuchni i po chwili wraca z niej, niosąc w dłoni 5-calowy nóż kuchenny. John pamięta, że zawsze stał w stojaku przymocowanym do ściany. Susan, trzymając przed nim ostre narzędzie, raz jeszcze prosi, aby mąż natychmiast opuścił jej dom. Kiedy John odmawia, ta podchodzi do niego i zadaje mu 3 ciosy nożem. Rani go. W chwili napaści mężczyzna czuje się zdezorientowany i wyrywa z rąk żony narzędzie. Nie wie co robić. W pewnym momencie chwyta żonę za tył głowy i dźga 13 razy ostrym narzędziem w twarz i szyję, przy czym 10 razy trafia w sam kark. Kiedy jej głowa wygląda niemalże na odciętą, puszcza jej ciało, a kobieta upada bezwładnie na podłogę. Z zadanych jej ran cieknie krew. John dostrzega, że jego żona Susan jeszcze żyje, ale nie dzwoni po pomoc i nie próbuje jej ratować. Siada za to obok niej i sięga do paczki po ostatniego papierosa. Zapala go i patrzy przez kolejne 3 do 5 minut na dławiącą się krwią żonę. Kończy jeszcze palić papierosa, a kiedy kobieta przestaje się ruszać, podnosi z podłogi dywan i nakrywa nim jej zwłoki. Na wierzchu stawia popielniczkę, w której wygasza papierosa i wyrzuca do niej pudełko po nim. Narzędzie zbrodni postanawia zabrać ze sobą. Nie jest przecież głupi, aby zostawiać nóż ze swoimi odciskami palców na miejscu zbrodni. Zresztą nóż może mu się jeszcze przydać. John pamięta o Eugenie. W końcu to z jego powodu tu przyjechał. Nie może go tutaj zostawić samego z ciałem jego matki na podłodze. Postanawia zabrać chłopaka ze sobą. Od razu kieruje się do pokoju, gdzie pasierb ogląda właśnie telewizję. John zabiera chłopca ze sobą i wychodzą razem z domu. Idą przez podwórze wprost do samochodu. Mężczyzna rozgląda się wokoło, ale nikogo nie widzi. To dobrze, bo świadkowie nie są mu do niczego potrzebni. John pomaga Eugene'owi wsiąść do auta i sam siada na miejscu kierowcy. Johnowi znów chce się palić. Do tego nie ma narkotyków. Tyle emocji jak na jeden dzień to sporo, nawet jak na niego, więc potrzebował też alkoholu. Piwo zdecydowanie wystarczyłoby w tej sytuacji. Jedynym miejscem, gdzie mógłby zaspokoić swoje podstawowe potrzeby, było miasto Plant City. Niemalże 3 razy większe od małego Zephyr Hills. Tam sprzedawali dobry krak. Oboje opuszczają Zephyr Hills i kierują się na południe drogą numer 39, która biegnie wzdłuż linii kolejowej łączącej oba miasta. Pokonując 30 km mogą napawać się urokiem natury, bo po drodze nie sposób spotkać żywego ducha, same pola i mijające ich co jakiś czas samochody. Po pół godziny dojeżdżają na miejsce. John przypomniał sobie, że jest pora obiadowa i kupił małemu chłopcu smażonego kurczaka. Sam zrezygnował z posiłku. Najuż potrzebował kraku i piwa, a szczególnie tego pierwszego. Na szczęście szybko udało mu się go dostać. Jeszcze musiał dokupić alkohol. John znał trochę narkotykowy biznes. Może nie był wiodącym sprzedawcą w okolicy, ale miał już trochę doświadczenia w tym zawodzie. W lecie zatrzymano go za sprzedaż kokainy. Najgorsze to, że 13 grudnia, czyli 9 dni wcześniej, miał się stawić w sądzie. Nie zrobił tego i wydano nakaz aresztowania oraz wyznaczono kaucję 10 tysięcy dolarów. Gdyby wiedział wtedy, że facet, który kupował od niego kokę, był tajniakiem z biura śledczego, nie byłoby tego całego zamieszania. Od momentu zabójstwa Suzanne mija już 9 godzin. Jest godzina 18 i zdążyło się zrobić ciemno. John krąży z Eugene'em po okolicy swoim samochodem. Kieruje się trzypasmową drogą numer 4 na zachód od Plant City w kierunku miasta Tempac, leżącego bezpośrednio nad Zatoką Meksykańską. Przed samą granicą miasta Plant City widzi w lusterku samochód jadący za nimi. Ostre światło uniemożliwia mu rozpoznanie samochodu. Pojazd nie próbuje go wyprzedzić, a silne światło przednich reflektorów, które odbija się w lusterku, razi go w oczy. Myśli, że to może być policja, samochód szeryfa lub innych służb, które wytropiły go albo w związku z zabójstwem żony, albo w związku z handlem narkotykami. John skręca na węźle drogowym i kieruje się na północ w bardzo słabo zaludnione tereny. Rzekomo śledzący ich samochód pojechał dalej. Zostali sami. Jedzie jeszcze 6 km i skręca w nieutwardzoną drogę. Po jej obu stronach znajdują się zarośnięte krzakami rowy i rosną wysokie drzewa liściaste. Zatrzymuje się w pobliżu farmy kurcząt. Do gospodarstwa przylegają pola, pastwiska i nieużytki. Nagle samochód Johna grzęźnie w błocie. Mężczyzna próbuje wydostać się z pułapki, ale nie może, a każda próba pogarsza tylko jego sytuację. Wychodzi z samochodu i kiedy widzi, że nie ma szans na wygraną z podmokłą ziemią, zabiera ze sobą chłopca i ruszają razem polną drogą kilkadziesiąt metrów aż za budynek fermy. Jest ciemno i wokoło nie ma żadnego oświetlenia. Z oddali słychać sporadyczne gdakanie kur. John siada na łące nieopodal krzewów dzikiej róży i sadza chłopca na kolanach. Malec nie stawia oporów. Uznanego mu dobrze Johna na kolanach jest cieplej niż na chłodnej ziemi. Mężczyzna zapala krak i zaciąga się nim. Kiedy kończy, sięga po nóż, którym zabił matkę chłopca. Po chwili wbija go 5 razy w szyję i górną część klatki piersiowej Eugene'a. Kiedy orientuje się, że chłopiec nie żyje, zaciąga go w pobliskie krzaki dzikiej róży i ukrywa w nich. Kolce krzewu ranią go w 3 różnych miejscach na ciele. Chodzi jeszcze chwilę po łące, po czym wyrzuca w polach narzędzie zbrodni. Po wszystkim porzuca samochód i udaje się pieszo do domu swojej konkubiny, pokonując około 25 km. Na miejscu przebiera się w czyste ubranie. Następnego dnia, w poniedziałek 23 grudnia 1985 roku, wciąż nikt go nie szuka. Dziwne. Cały dzień nie pojawiła się żadna informacja ani w telewizji, ani w radiu, że ktoś kogoś zamordował. Czyżby nikt jeszcze nie znalazł jego żony albo pasierba? Ciało chłopca John porzucił na odludziu, więc znalezienie jego mogło zająć nieco więcej czasu. Ale Susan? Kobieta jest znana w okolicy, bo sprzedaje w sklepie. Do tego odwiedzają rodzina i kontaktuje się z sąsiadami. Ale to nawet dobrze, że nikt nie zauważył zniknięcia jego żony. Póki co ma spokój. W związku z tym John zaprasza swoją nową partnerkę do motelu na obrzeżach miasta Zephyr Hills. Tam udają się pieszo. Do pokonania mają około 4 km. Docierają na miejsce i meldują się tam o godzinie 9:30 wieczorem. otrzymują pokój numer 14. Oboje świetnie się bawią, ale trwa to tylko do północy. Ktoś puka do ich drzwi. Pierwsza odzywa się kobieta. Kiedy dowiaduje się, że to ludzie z biura szeryfa, otwiera im drzwi i staje twarzą w twarz z panią detektyw z hrabstwa Pasco, która pokazuje jej swoją legitymację służbową. Konkubina Johna nie przedstawia się. Funkcjonariuszka nie jest jednak nią zainteresowana. Pyta natomiast, czy w jej towarzystwie jest John. Ta potwierdza, że mężczyzna jest z nią w pokoju. John ujawnia się i rozpoznaje znajomą mu twarz pani detektyw, która prowadziła już śledztwo w jego sprawie. Krótko po północy John zostaje aresztowany. Fakty z śledztwa i procesu sądowego. Przedstawiona rekonstrukcja wydarzeń to zeznania sprawcy. A co na to śledczy? Jak w ogóle doszło do znalezienia zwłok żony Johna? Otóż 23 grudnia 1985 roku z niedzieli na poniedziałek Susan nie przyszła do sklepu spożywczego, gdzie pracowała jako sprzedawczyni. Jej dwie siostry zaniepokoiły się i po południu około godziny 16 odwiedziły ją w jej mieszkaniu. Weszły do środka i skierowały się do pokoju dziennego. Zauważyły, że na podłodze leży osoba przykryta dywanem, spod którego wystaje dłoń. Początkowo zakładały, że to ręka Johna, ale potem rozpoznały fioletowe spodnie swojej siostry, których kolor przebijał się przez cienką tkaninę dywanu. Kobiety od razu zawiadomiły służby. Na miejsce przyjechało dwóch funkcjonariuszy z biura szeryfa i o godzinie 16:20 odkryli na podłodze ciało Susan. Zobaczyli zwłoki kobiety nakryte dywanem, na którym stała popielniczka. W popielniczce oprócz końcówki papierosa znajdował się kawałek pudełka po ulubionych wyrobach tytoniowych Johna, co zostało od razu zauważone. W domu nie było syna ofiary Eugene'a. Policja od razu wszczęła poszukiwania dziecka i sprawcy zabójstwa jego matki. Przypuszczali, że ci mogli być razem. Śledczy przesłuchali sąsiadów, a ci zeznali, że widzieli, jak poprzedniego dnia mąż Susan, John, wraz z Eugene'em opuszczali mieszkanie. To wystarczyło śledczym, aby skierować swe podejrzenia na Johna. Pani detektyw z biura szeryfa znała Johna doskonale. 10 lat wcześniej, w 1975 roku, aresztowała go za zamordowanie jego pierwszej żony, Patricii. Mężczyzna dźgnął ją wtedy nożem, podobnie jak zrobił to z Susan i Eugene'em. Wówczas do zbrodni doszło w samochodzie na oczach ich dwóch córek, które siedziały na tylnym siedzeniu. John dźgnął swą ofiarę 30 razy, głównie w klatkę piersiową. Został skazany za zabójstwo drugiego stopnia i otrzymał wyrok skazujący na 15 lat pozbawienia wolności, które zostało skrócone. Odbył karę 7,5 roku więzienia, a od jego wyjścia na wolność minęło około 2,5 roku. Oczywiście śledczy od razu wzięli pod lupę Johna i udali się w okolice jego nowego miejsca zamieszkania, gdzie rozmawiali z jego sąsiadami, a także dotarli do jego brata. Nigdy nie był w stanie powiedzieć, gdzie przebywał sprawca. Śledczy odwiedzili również okoliczny motel. Ten trop jednak był błędny. Przypadkowo dowiedzieli się, że dwóch czarnoskórych obywateli, kobieta i mężczyzna, spacerują wzdłuż drogi głównej 301, kierując się w stronę Plant City. Pojechali we wskazane miejsce, ale nie spotkali już spacerującej pary. Śledczy zaczęli przetrząsać wszystkie motele w okolicy i dotarli także do tego, w którym zameldował się John ze swoją nową partnerką. Należy tutaj dodać, że na tamten czas śledczy nie znali personaliów kobiety, z którą przebywał sprawca. Z tego co wywnioskowałam, nie miała przy sobie dokumentu tożsamości. Zresztą miało to sens, ponieważ w hotelu zameldowali się na nazwisko Johna, dlatego też śledczy szybko dotarli do nich. Detektywy mieli podstawy, aby aresztować Johna. Rozpoznali go świadkowie i był już wcześniej karany za podobną zbrodnię. Ponadto wciąż trwały poszukiwania dziecka i dla służb ono było priorytetem. Liczyli na to, że chłopiec żyje. Nikt nie wierzył, że mężczyzna mógłby skrzywdzić także chłopca, zwłaszcza swojego pasierba. John został aresztowany krótko po północy 24 grudnia 1985 roku w motelu w obecności swojej konkubiny i dwóch funkcjonariuszy. Zostały mu odczytane prawa Mirandy, czyli informacja o tym, że może zachować milczenie i ma prawo do adwokata. Został też pouczony o tym, że cokolwiek teraz powie, może zostać wykorzystane w sądzie także przeciwko niemu. John został został przewieziony do aresztu w Dade City, oddalonego od motelu o około 18 km. Przesłuchanie odbywało się w sali konferencyjnej wielkości 3x4 metry. Funkcjonariusze przypięli jedną rękę Johna do krzesła, drugą pozwolili mu pić kawę i palić papierosy. Z racji tego, że pani detektyw, która aresztowała Johna 10 lat temu za zabójstwo jego pierwszej żony, znała go, postanowiła go osobiście przesłuchać. Zanim jednak do tego doszło, ta poszła po kawę. W tym czasie podejrzanego pilnował drugi śledczy, mężczyzna. Pod nieobecność koleżanki zadał pytanie Johnowi, ponieważ chciał uzupełnić swój protokół. Zrobiłeś to jakiś czas temu. Nawiązał tym samym do poprzedniego morderstwa i pobytu Johna w więzieniu. John odpowiedział: nic ci nie mówią, poza tym jeszcze nic mi nie odczytałeś. John nie chciał odpowiadać na pytania funkcjonariusza, twierdząc, że ten nie odczytał mu praw Mirandy. Śledczy odpowiedział Johnowi, że prawa zostały mu przedstawione w motelu. Śledczy chciał się także dowiedzieć od Johna czegoś więcej na temat jego samochodu oraz 2 lub 3 razy pytał o Eugene'a. Po chwili z kawą wróciła pani detektyw. Kiedy drugi śledczy opuścił pokój, kobieta raz jeszcze przeczytała Johnowi prawa Mirandy i ten zgodził się odpowiadać na pytania bez obecności adwokata. I tu uwaga, śledczy zataił przed panią detektyw, że doszło do jakiejkolwiek rozmowy pomiędzy nim a Johnem. Sytuacja w sali konferencyjnej stała się dwuznaczna, bo można było interpretować ją w ten sposób, że John nie chciał współpracować ze śledczymi, odpowiadać na ich pytania. Miał prawo zrzec się praw Mirandy i rozmawiać z detektywami, albo nic nie mówić i zarzeczyć sobie przesłuchania tylko w obecności adwokata. Funkcjonariuszka mogła być świadoma tego, że John odmówił odpowiadania na pytania jej koledze i dlatego odczytała prawa Mirandy po raz kolejny, po to, aby upewnić się co do intencji Johna. Lub faktycznie kobieta nie wiedziała o ich rozmowie i dla bezpieczeństwa odczytała prawa Mirandy po raz kolejny. Zeznała później, że John współpracował z nią. Ta kwestia będzie miała bardzo duże znaczenie w kolejnych etapach śledztwa i procesu sądowego. Całe przesłuchanie trwało 3 godziny. Detektyw spytała oczywiście o to, czy John wie, gdzie jest jego pasierb Eugene. Kiedy ten powiedział, że nie, kobieta opuściła pokój na 1,5 godziny. Potem wróciła, ale to nic nie dało i w końcu przyznała, że będzie poszukiwać chłopca na własną rękę. Wtedy John przyznał się, że wie, gdzie jest Eugene. Funkcjonariuszka spytała Johna, czy chłopiec żyje. John powiedział, że nie żyje i że doprowadzi funkcjonariuszy do zwłok chłopca. Według dokumentów procesowych w odkryciu zwłok brała udział policja. Na pewno jednak byli tam detektywi odpowiedzialni za śledztwo i sam oskarżony. Ten doprowadził bezbłędnie śledczych do miejsca porzucenia zwłok swojego pasierba. Kiedy dotarli na miejsce, w pierwszej kolejności śledczym rzuciły się w oczy małe stopy dziecka wystające z krzaków. Miało to miejsce 24 grudnia o godzinie 7:35 rano. Kiedy wyciągano ciało Eugene'a z krzaków, John miał płakać i chwytać panią detektyw za ręce. Chwilę później odnaleziono także nóż, którym dokonano obu zbrodni. Chciałam przypomnieć tutaj to, co zostało już opowiedziane w rekonstrukcji wydarzeń. Przed zabójstwem Eugene'a samochód Johna utknął w błocie. Wygląda na to, że John porzucił tam samochód. Tylko w jednym dokumencie jest napisane, że do domu konkubiny wrócił pieszo, czyli 25 km. Poza tym nie znalazłam na ten temat żadnej wzmianki. Z drugiej strony on i jego dziewczyna szli do motelu pieszo, a nie jechali samochodem. Nie ma też nigdzie wzmianki o tym, że pojazd został odnaleziony na miejscu zbrodni. Może John zdecydował się przyznać do zabójstwa Eugene'a, bo wiedział, że jak śledczy znajdą jego samochód i obok porzucone zwłoki chłopca, to oskarżą go nie tylko o morderstwo, ale także o brak chęci współpracy. Ale w tej kwestii jest to wyłącznie moja interpretacja. Ciało chłopca zabrano do zakładu medycyny sądowej, gdzie zaplanowano przeprowadzenie autopsji. John znowu został przywieziony do biura szeryfa. Po raz kolejny zostały mu przedstawione prawa Mirandy, tym razem w odniesieniu do zabójstwa 5-letniego pasierba. Śledczy spytali Johna, co skłoniło go do morderstwa. Najpierw powiedział, że nie wie, potem dopiero w trakcie dalszego śledztwa i postępowania sądowego wyjaśnił, że zabijając Eugene'a chciał go połączyć z jego nieżyjącą już matką. Przyznał też później, że po wszystkim zamierzał sobie odebrać życie, ale nie zdołał tego zrobić. Zgodził się współpracować ze śledczymi, ale nie skłaniał się ku temu, aby jego zeznania były rejestrowane zarówno na taśmie, czy też zapisywane w notatniku. John John przyznał się do zamordowania zarówno Susan, jak i Eugene'a. Zaraz po dokonaniu zbrodni dla lokalnej prasy wypowiedziała się kierowniczka ośrodka pomagającego osobom, które zmagały się z przemocą domową. Powiedziała, że Susan zgłosiła się do niej w sierpniu 1984 roku, czyli 16 miesięcy przed śmiercią. Bała się o życie swoje i swojego dziecka. Siostry ofiary potwierdziły to. Kiedy spotkały się z nią kilka dni przed zbrodnią, zwierzała im się, że obawia się o swoje życie. Nikt jednak nie przypuszczał, ani ona, ani jej krewni, że John mógłby odebrać życie Eugene'owi. To zupełnie coś innego niż to, co przedstawiła w swoich zeznaniach konkubina Johna i jej córka. One znów twierdziły, że Susan często nachodziła ich w domu, awanturowała się i zaczepiała Johna, na co on nie reagował. W trakcie dochodzenia ustalono, że zakup prezentu dla chłopca nie był powodem, dla którego John odwiedził swoją żonę. Oskarżony już od dłuższego czasu był bezrobotnym i nie miał pieniędzy ani dla siebie, ani, czego można się tylko domyśleć, na uszczęśliwianie swojej konkubiny i jej córki. W dniu morderstwa John nie miał pieniędzy i skończyły mu się narkotyki. W związku z tym pojechał do domu swojej żony, zabił ją i zabrał z domu biżuterię oraz pieniądze, za które po zabójstwie kupił piwo, kokainę oraz kurczaka dla chłopca. Skąd to wiadomo? Rodzina ofiary potwierdziła, że w szkatułce brakowało biżuterii Susan. W procesie sądowym konkubina Johna potwierdziła też, że po dokonaniu zabójstwa sprzedał on biżuterię swojej byłej żony. Czy John istotnie zabił Eugene'a, bo chciał go połączyć z nieżyjącą matką? Oczywiście nie. John miał już na swoim koncie zabójstwo, które dokonał na oczach dzieci. Tym razem wiedział, że należy się pozbyć wszystkich świadków, także tych nieletnich. W wyniku śledztwa dowiedziono również, że John uprowadził dziecko z naciskiem na słowo uprowadził, a później je zabił. Jak pamiętacie z poprzedniej sprawy, którą przedstawiłam w poprzednim odcinku, kara śmierci była wydana, ponieważ sprawca porwał ofiarę, a później ją zabił. John nie był ani biologicznym, ani adopcyjnym ojcem chłopca, więc nie miał do niego żadnych praw. Śledczy podważyli także zeznania Johna odnośnie tego, że został zaatakowany przez Susan nożem kuchennym. Trzy szramy, które miał na ciele, bardziej przypominały skaleczenia powstałe w wyniku kontaktu z krzewem dzikiej róży, którym ukrył ciało Eugene'a. Śledczy wykonał nawet kilka zdjęć tych ran, ale były tak złej jakości, że zniszczono je. Zanim doszło do oficjalnego oskarżenia, śledczy musieli otrzymać protokoły z sekcji zwłok ofiar, które nie wykazały niczego nowego, poza tym, co było już wiadome. Obie ofiary zmarły od ran zadanych nożem w szyję i górną część klatki piersiowej. 15 stycznia 1986 roku oskarżono Johna o morderstwo pierwszego stopnia jego pasierba Eugene'a. Dzień później, 16 stycznia, John został oskarżony w sprawie zabójstwa swojej żony. Również określono to jako morderstwo pierwszego stopnia. Stało się to dokładnie w dniu jego 35 urodzin. Już na tym etapie można było się spodziewać, że w jego przypadku będzie rekomendowana kara śmierci. Zbrodnię popełniono 22 grudnia 1985 roku, więc zbieranie dowodów po to, aby przedstawić je prokuratorowi, trwało niespełna miesiąc. Sprawa była prosta, bo sprawca przyznał się do obu morderstw. John otrzymał dokument z oskarżeniem przebywając we więzieniu, którym pozostał aż do rozprawy sądowej, ponieważ, jak można się domyślić, w tym przypadku nie została wyznaczona kaucja. Jeżeli chodzi o strategię obrony, to na ten czas najważniejsze było dla Johna, aby wykazać, że morderstwa nie zostały popełnione z premedytacją. Wówczas nie byłoby to morderstwo pierwszego stopnia, tylko drugiego, a za takie nie grozi kara śmierci. Sytuacja była ciężka, bo John był już karany za morderstwo drugiego stopnia. Na tym etapie sprawy nastąpiło odtajnienie dokumentów i strony wymieniały się informacjami na temat dowodów i świadków, którzy zostaną przesłuchani podczas rozprawy sądowej. Każda ze stron wystąpiła z wnioskiem o udostępnienie wszystkich informacji. Takie prawo do odtajnienia przysługuje zarówno prokuratorowi, a co za tym idzie śledczym, a także obronie oskarżonego. I strony mają też obowiązek udzielenia takich informacji. To jest ogromne pole do popisu dla prawników. Przygotowania do procesu trwały ponad rok, a to wystarczająco dużo, aby obmyśleć skuteczną strategię obrony i oskarżenia. Chciałam tutaj dodać, że Johna reprezentowali adwokaci z urzędu. Ci w Stanach są bardzo dobrze przeszkoleni, także w kontekście kary śmierci. Państwo dba o podnoszenie ich kwalifikacji. Zresztą większość procesów w sprawie kary śmierci jest prowadzona przez adwokatów z urzędu. Podczas przygotowania do procesu doszło do dwóch potyczek. Obrona Johna starała się zataić wszystkie dowody i zeznania Johna, ale było to bezskuteczne. Ponadto poruszono typowy motyw dla sprawy zagrożonej karą śmierci, a mianowicie niepoczytalność sprawcy. Sędzia wyznaczył dwóch lekarzy, którzy orzekli, że John był zdrowy podczas dokonywania morderstwa. Obrona powołała kolejnych dwóch ekspertów z dziedziny psychiatrii, którzy orzekli, że jednak John był niepoczytalny. Władze stanowe zaleciły kolejne badania, ale John odmówił i wówczas na wniosek władz stanowych sąd pierwszej instancji powtórzył ten wniosek o wykonanie badań. John ponownie odmówił i wówczas sąd pierwszej instancji odrzucił wniosek o uznanie Johna niepoczytalnym. Zabroniono mu także kontynuowania obrony niepoczytalności. Co jest ważne w sprawie Johna, to to, że pomimo, że sprawy obu zabójstw są ze sobą bezpośrednio powiązane, to za obie zbrodnie był sądzony w dwóch odrębnych procesach. A to dlatego, że przestępstwa popełniono w dwóch różnych hrabstwach. Susan została zamordowana w hrabstwie Pasco, a Eugene w sąsiednim hrabstwie Hillsborough. W kwietniu 1987 roku, czyli około 15 miesięcy po wydaniu aktu oskarżenia, odbyła się pierwsza rozprawa w sprawie zabójstwa Eugene'a. Miała ona miejsce w hrabstwie Hillsborough w 13 okręgu sądowym. 11 kwietnia ława przysięgłych orzekła, że John jest winny morderstwa pierwszego stopnia za pozbawienie życia swojego pasierba. Dwa dni później, 13 kwietnia, ławnicy orzekli, że John zasługuje na karę śmierci. W rozprawie uczestniczyło 12 ław, przy czym 10 zarekomendowało śmierć, a 2 było przeciwko egzekucji. Za winą Johna i karą śmierci przemawiały 4 czynniki obciążające. John był wcześniej skazany za morderstwo drugiego stopnia w 1976 roku. Mowa tu o zabójstwie jego pierwszej żony Patricii. Zabójstwo zostało dokonane podczas uprowadzenia. John uprowadził chłopca, choć nie miał do niego praw, bo nie był on jego synem ani biologicznym, ani adoptowanym. Zabójstwo zostało dokonane po to, aby uniknąć więzienia. Ustalono, że John chciał się pozbyć świadka pierwszego zabójstwa. Swoją pierwszą żonę zabił na oczach ich dwójki dzieci. Nie chciał popełnić tym razem tego samego błędu. Eugene mógłby zeznawać przeciwko niemu. Ostatnim argumentem jest to, że zabójstwo zostało dokonane w sposób wyrachowany, zimny i z premedytacją. John działał z zamiarem popełnienia zbrodni. Porwał chłopaka po to, aby go zabić. Jako czynniki łagodzące obrona podała niepoczytalność Johna i brak zrozumienia, że jego działania mają charakter przestępczy. Do tego dochodzą także zaburzenia psychiczne i emocjonalne. Po kolejnych 2 dniach, 15 kwietnia 1987 roku, wydano wyrok skazujący Johna na śmierć. W tym czasie na Florydzie wykonywano karę śmierci poprzez porażenie prądem na krześle elektrycznym. Tak zakończył się pierwszy etap postępowania sądowego. Od momentu popełnienia zbrodni do wydania wyroku upłynęło około 16 miesięcy. Johnowi jednak przysługiwało prawo do odwołania się od wyroku i oczywiście zrobił to. Apelację do Sądu Najwyższego Stanu Florydy złożono 18 maja 1987 roku, czyli nieco ponad miesiąc później. Na odpowiedź z sądu czekano ponad 3,5 roku. Od morderstwa upłynęło nieco ponad 5 lat. Sąd Najwyższy Florydy odpowiedział 3 stycznia 1991 roku, a co ciekawe, sprawa została cofnięta do ponownego rozpatrzenia. Uchylono nie tylko karę śmierci, ale także wyrok skazujący. Więc proces rusza od nowa. Z dokumentu wynika, że głównym argumentem przemawiającym za tym było to, że John powiedział jednemu ze śledczych podczas zeznań, że nic mu nie powie, bo nie przedstawił mu praw Mirandy, a zeznania Johna były brane pod uwagę w toku śledztwa. Kolejnym, co sąd zakwestionował, było uznanie Johna za poczytalnego. Nie było też wystarczająco dużo dowodów na to, aby stwierdzić, że ofiara została uprowadzona. Choć Sąd Najwyższy nie dopatrzył się błędów popełnionych przez Sąd Pierwszej Instancji, to jednak większość sędziów uznała, że popełniono błąd odwracalny, czyli taki, który skutkuje odmową oskarżonemu prawa do rzetelnego procesu. Debatowano także na temat, czy sąd powinien odmówić Johnowi prawa do udowadniania swojej poczytalności. Brano także pod uwagę dwuznaczność w kwestii przesłuchania i odczytywania praw Mirandy w momencie, kiedy został aresztowany. Ponadto, co ciekawe, John miał wyznać, że policja zmusiła go siłą do zeznań. Część sędziów uznała, że przyznanie się do winy oskarżonego w trakcie przesłuchania nie powinno w ogóle być brane pod uwagę. Przypominam, co powiedział. Nic ci nie mówię, poza tym jeszcze nic mi nie odczytałeś. Co warto wiedzieć jeszcze o prawach Mirandy, to to, że odpowiedzi klasyfikuje się na trzy sposoby. Prawa zostały dochowane, prawa zostały odrzucone i nie jest jasne, czy zostały dochowane, czy odrzucone. Dla części sędziów w grę wchodziła trzecia opcja, która wymagała wyjaśnienia. Tutaj z mojej strony uwaga. Wydanie wyroku śmierci nie jest decyzją, którą sąd podejmuje lekką ręką. Wyrok można wydać tylko jeden raz i procedury w kwestii wydania wyroku śmierci są bardzo restrykcyjne, wieloetapowe i skrupulatnie przestrzegane. Sąd musi mieć 100% pewność, że wyrok został wydany właściwie pod względem zarówno merytorycznym, jak i proceduralnym. Wszystkie kwestie wątpliwe muszą zostać wyjaśnione, nawet jeśli wina wydaje się być oczywista, a sprawca przyznał się do popełnionej zbrodni. Jeśli teraz patrzymy na konkretną sprawę z perspektywy czasu i wszystkie kwestie są wyjaśnione, wiemy kto zabił, wiemy kiedy i wiemy jak, zadajemy sobie wtedy jedno pytanie, dlaczego sąd w tak oczywistej kwestii miał wątpliwości? Na tamten czas jednak sprawa była w trakcie postępowania i sędziowie słusznie wymagali wyjaśnień wszystkich wątpliwości, tak aby podjąć decyzję jednogłośnie. Tutaj tak właśnie się stało. Sprawa trafiła ponownie do sądu pierwszej instancji i tam po raz drugi odbył się proces. Od momentu wydania oskarżenia upływa ponad 6,5 roku. 28 sierpnia 1992 roku ława przysięgłych ponownie uznaje Johna winnego śmierci Eugene'a. I już 31 sierpnia zarekomendowała dla niego ponownie karę śmierci. Tym razem wynik głosowania był 11-1, czyli 11 ławników opowiedziało się za karą śmierci, a przeciwko była tylko jedna osoba. 16 października 1992 roku ponownie wydano wyrok śmierci za zabójstwo pierwszego stopnia. Oczywiście obrona Johna ponownie złożyła apelację do Sądu Najwyższego stanu Floryda. Tym razem jednak Sąd Pierwszej Instancji wyjaśnił wszystkie kwestie na tyle przekonująco, że Sąd Najwyższy utrzymał wyrok skazujący i podtrzymał karę śmierci za zabójstwo Eugene'a. Tutaj tylko dodam, że apelacja została złożona 12 grudnia 92 roku, a Sąd Najwyższy odpowiedział po 2 latach, 15 grudnia 94 roku. To oczywiście nie wszystko, bo równolegle do procesu sądowego w sprawie śmierci Eugene'a toczyło się postępowanie w hrabstwie Pasco w sprawie śmierci matki chłopca Susan. W tym postępowaniu John również został skazany na karę śmierci. Tyle, że miało to miejsce nie w kwietniu, tak jak w przypadku Eugene'a, ale dopiero 5 sierpnia 1987 roku. Sprawa wyglądała dokładnie w ten sam sposób i obrona Johna również odwołała się od wyroku do Sądu Najwyższego stanu Floryda. W tym dokumencie poruszono przede wszystkim dwie kwestie. Pierwsza to to, że John nie chciał rzekomo rozmawiać ze śledczymi, ponieważ nie zostały respektowane prawa Mirandy, tak samo jak w przypadku apelacji złożonej w sprawie śmierci Eugene'a. Druga to nieco inna kwestia. Podczas procesu dotyczącego śmierci Susan, sąd dopuścił dowody z procesu w sprawie śmierci jej syna. Takie postępowanie było zasadne tylko w przypadku sprawy Eugene'a, bo jego zabójstwo było konsekwencją śmierci Susan. John bał się pozostawić przy życiu świadka zabójstwa, ale to nie działało na odwrót. Oskarżyciel pokazywał przykładowo zdjęcia z sekcji zwłok chłopca podczas procesu Susan. Przedstawione dowody były zbyt obszerne. Sąd Najwyższy podważył to i również nakazał wyjaśnienie tej kwestii w sądzie pierwszej instancji. Sąd pierwszej instancji ponownie wydał wyrok śmierci po uznaniu Johna za winnego i zarekomendowaniu wyroku śmierci przez ławę przysięgłym w głosowaniu, w którym otrzymano wynik 11-1, czyli 11 osób głosowało za karą śmierci, a jedna była jej przeciwna. Ostatecznie wyrok zapadł 18 października 1991 roku, czyli rok przed wydaniem wyroku w sprawie Eugene'a. To jednak nie koniec składania apelacji i odwołań, ponieważ trwały one aż do lutego 2011 roku. W tym czasie wystąpiono z petycją w writ of certiorari, a na końcu z petycją habeas corpus oraz apelacjami do nich. Do tej ostatniej ma prawo każdy skazany na karę śmierci. Powiem tylko pokrótce, czym są, ale nie będę ich omawiała szczegółowo. Nie znalazłam w nich żadnej nowej informacji. Petycja w writ of certiorari składana jest do Sądu Najwyższego, który może nakazać ponowne rozpatrzenie sprawy, ale tylko pod kątem proceduralnym, jeśli zaistniały jakieś nieprawidłowości. Tutaj przysługuje także apelacja. Petycja w writ of habeas corpus to najczęściej ostatnia deska ratunku dla więźniów skazanych na karę śmierci. W tym wniosku chodzi o to, że skazany dochodzi, że został niesłusznie uwięziony. Na przykład, jeśli ma nowe dowody w sprawie, to może je przedstawić. Lub może to być podważenie skuteczności działania adwokata. W przypadku Johna wszystkie te wnioski zostały odrzucone. Egzekucja przez śmiertelny zastrzyk miała miejsce 18 czerwca 2014 roku. John został uznany za zmarłego o godzinie 19:43. Od zabójstwa do momentu egzekucji minęło ponad 28 lat. W chwili śmierci John miał 63 lata. Przed egzekucją jeszcze tego samego dnia spotkał się z rodziną, siostrą, siostrzenicą i córką. Ostatniej drodze towarzyszył mu katolicki ksiądz. John odmówił ostatniego posiłku. Jego ostatnie słowa to, i tu mój przekład: nie mogę cofnąć tego, co zrobiłem. Jeśli bym mógł, zrobiłbym to. Proszę o przebaczenie, jeśli możecie go znaleźć w swoich sercach.